Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przekazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu i w Ewangelii mamy tego potwierdzenie. Jezus czyni znaki, które potwierdzają te słowa. Jezus nie ogranicza się jedynie do nauczania. Wiele oczywiście znajdziemy w Ewangelii słów Pana Jezusa, które są po prostu nauczaniem, tym, co nazywamy kazaniem. Teraz w liturgii, w dni powszednie, czytaliśmy bardzo długie, dzień po dniu, kolejne fragmenty kazania na górze Pana Jezusa. Ale Pan Jezus nauczał też czynami. Potwierdzał swoją naukę znakami, jak mówią ewangeliści. Tak, Jezus jawi się w dzisiejszej Ewangelii jako ten, który się pochyla nad osobami, które są w trudnym położeniu. Co mówimy, w kryzysie. kryzysie zdrowotnym, tak jak ta kobieta cierpiąca na krwotok, czy też w kryzysie egzystencjalnym w przypadku tego Jaira. Tak, bo kiedy umiera dziecko, to rodzice to czują, przeżywają, jakby sami umierali. Tak, tak się dzieje, kiedy umiera ktoś bliski, ktoś, z kim tak wiele nas łączy, jak w przypadku rodziców i dzieci. Jest to kryzys wręcz egzystencjalny. I Jezus jawi się jako właśnie ten zatroskany o życie. Dla mnie osobiście, jak ktoś mnie pyta, co bym powiedział przede wszystkim o Panu Jezusie, to oczywiście pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to to, że jest to ktoś, kto kocha jak nikt inny na świecie. Ale dobrze wiemy, jak to słowo miłość jest wieloznaczne. I dlatego zawsze mam ochotę zaraz dodać, że kiedy mówię o tym, że Jezus jest tym, który kocha, to mam na myśli to, że jest to ktoś, kto jest zatroskany o życie, o nasze życie, tak jak nikt inny na świecie. Zobaczmy, że Jezus, kiedy troszczy się właśnie o to życie, życie Jaira, jego córki, całej jego rodziny, kiedy troszczy się o życie tej kobiety cierpiącej na krwotok, kiedy uzdrawia nawet w szabat, czego nie wolno było robić, innych chorych, to nigdy Pan Jezus nie stawia sobie pytania, czy On powinien to robić, czy nie. Zauważmy, my bardzo często według tego schematu funkcjonujemy. Czy ja powinienem zrobić dla kogoś to czy tamto? Czy jest jakiś zewnętrzny nakaz? U Pana Jezusa tego nie było. Pan Jezus, jak wiemy, przyszedł wypisać, zapisać Boże prawo w sercach naszych. Sam pierwszy był tym, który miał prawo Boże w swoim sercu zapisane, w najświętszym sercu, jak mówi tytuł tutejszej bazyliki. Miał zapisane prawo Boże, a kwintesencją Bożego prawa jest właśnie miłość, czyli troska o życie. I Pan Jezus wszystkich nas chce ukształtować do tego, abyśmy, kiedy pytamy się, co mam zrobić w danej sytuacji, czy mam pomóc, nie mam pomóc, to żebyśmy nie tyle zastanawiali się, czy powinienem, czy nie powinienem, ale bardziej, żebyśmy zastanawiali się, czego temu człowiekowi brakuje. Czyli mówiąc takim może bardziej psychologicznym językiem, jakie ma niezaspokojone potrzeby. A potem, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy ja mam zasoby, by te potrzeby owego człowieka zaspokoić. Pan Jezus miał zasoby niesamowite, choć nie powiedziałbym, że jako człowiek miał je nieskończone, bo czytamy w Ewangelii też, że czasem odsuwał się od ludzi, szedł gdzieś z dala od tłumów, by odpocząć, by się, jak to mówimy, zregenerować. Też dbał o odpoczynek apostołów. Tak, ale właśnie zawsze starał się być w kontakcie z potrzebami własnymi i drugiego człowieka, traktując znaczenie tych potrzeb jako równoważne. W duchu tego, co słyszeliśmy też w drugim czytaniu. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Bardzo ciekawie, dokładnie w tym duchu uczy relacji, budowania relacji, uzdrawiania relacji, przezwyciężania konfliktów, kryzysów, na przykład małżeńskich, pewien amerykański psychoterapeuta Marshall Rosenberg. On mnie osobiście, kiedy poznałem jego nauczanie, jego teorię i też praktykę jego postępowania jako terapeuty, to zauważyłem, jakże bardzo jest to, czego on naucza, ewangeliczne. I nie tylko w tym, o czym przed chwilą powiedziałem, że jest zgodne z tymi słowami świętego Pawła. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Ale to, co on zaproponował, to jest nowe spojrzenie, czy nowy sposób rozumienia słowa potrzeba. Właśnie my mamy pewien dystans, często boimy się mówić o swoich potrzebach, boimy się skupiać na potrzebach też drugiego człowieka, ponieważ boimy się, że nas to doprowadzi do egoizmu, może nawet hedonizmu, albo czasem, zwłaszcza w wychowaniu dzieci, do permisywizmu. I rzeczywiście byłoby źle, gdybyśmy w cokolwiek z tych rzeczy popadli. Ale niebezpieczeństwo popadnięcia w te rzeczy nie bierze się ze skupienia na potrzebach, tylko z tego, że my błędnie nazywamy to, co jest naszą potrzebą. Konkretnie mieszamy strategię zaspokajania potrzeb z potrzebą. Na przykład, jakże często mówi się, że ktoś coś ukradł komuś pieniądze, bo potrzebował pieniędzy, bo miał potrzebę pieniędzy. A tymczasem okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak potrzeba pieniędzy. Ponieważ to, co jest godne, by nazwać potrzebą, to jest coś, co jest wartością absolutnie dla każdego człowieka. A to tylko niektórzy ludzie wpadają na taki pomysł, żeby szukać szczęścia poprzez gromadzenie pieniędzy, nawet kosztem drugiego człowieka, czyli poprzez kradzież. Tylko niektórzy ludzie wpadają na taki pomysł. I wszyscy dobrze wiemy, Pan Bóg nam przypomina, jakże to jest błędne, czyli grzeszne. Kiedy próbujemy zaspokajać swoje potrzeby kosztem drugiego człowieka. Tymczasem Jezus właśnie widzi nasze potrzeby. Powiedziałbym wręcz, że je kocha, ale to, co jest prawdziwą potrzebą, co warte jest nazwania potrzebą, na przykład autentyczność, twórczość, sens. Wszyscy tego potrzebujemy. Poczucie własnej wartości. Każdy z nas chce je mieć. Godne nazwania potrzebą jest akceptacja, uznanie, bliskość, wspólnota, znaczenie, bycie branym pod uwagę. Każdy człowiek cierpi, kiedy tego nie ma. I miłość polega właśnie na tym, że ja potrafię dostrzec właśnie to, co jest wartością wspólną dla każdego człowieka, a czego mnie lub komuś brakuje. I tu nie ma znaczenia, czy bardziej brakuje mnie, czy komuś. To jest tak samo ważne, Kiedy doświadczamy, że czegoś nam brakuje, tak samo ważne jest to, czy brakuje nam, czy komuś. Przypomnę jeszcze raz te słowa świętego Pawła. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Równość wyrażająca się tym, że potrzeby każdego uznajemy za tak samo ważne. I właśnie takim jawi mi się osobiście Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii. Jest empatyczny. Tak. Myślę, że to jest pewien przymiot Jezusowy, o którym za mało mówimy, a on jest tak wyraziście opisany w Ewangelii. Jezus jest empatyczny. To znaczy widzący potrzeby człowieka i reagujący na nie. I pokazujący nam trafną, czyli niegrzeszną drogę ich zaspokojenia. Kiedy to się dzieje, kiedy potrafimy widzieć swoje potrzeby i kiedy potrafimy znaleźć trafną strategię ich zaspokojenia, kiedy nie upieramy się przy własnej strategii, że musi być po mojemu, tu jest właśnie miejsce na to, co Pan Jezus mówi zaparciem się siebie. Tak, właśnie o to chodzi w empatii, w miłości, że ja potrafię zaprzeć się moich własnych koncepcji, w jaki sposób zadbam o siebie i o innych. Właśnie takim jest Jezus. Jest empatyczny. Według mnie to jest właśnie ta moc, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, a która z Niego wychodzi. Tak, empatia jest potęgą. Potęgą uzdrawiającą relacje międzyludzkie. Sam tego doświadczam właściwie codziennie. Bo poza tym okresem teraz właśnie wakacyjnym, dzień w dzień, prawie że, spotykam się ze wspólnotami rodzin, małżeństw, gdzie właśnie tego się uczymy. Uczymy się empatii, uczymy się kontaktu ze sobą, doświadczając mocy właśnie tej empatii, która jest cechą miłości, która jest chyba takim najbardziej wyrazistym wyrazem miłości. Rzeczywiście to działa. Rzeczywiście okazuje się, że ludzie, którzy przez lata żyli w bardzo trudnym małżeństwie, ich relacje, ich związek był męką, nagle okazuje się, że mogą żyć zupełnie inaczej. Atmosfera w domu się zmienia. Robi się, użyję tu tego słowa, bo ono jest adekwatne, pięknie. Pięknie w takim Bożym znaczeniu, takim pięknem pochodzącym od Boga. Gdyby ktoś był zainteresowany